4 sierpnia Kościół obchodzi wspomnienie liturgiczne świętego Jana Marii Wianeya. To był ksiądz, proboszcz, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Patron proboszczów. Ksiądz bardzo prosty, a jednocześnie niezwykle gorliwy, z niezwykłym takim jakąś intuicją duszpasterską. Wiedział, jak docierać do ludzi, wiedział, jak do nich mówić. Był wziętym spowiednikiem. Do jego malutkiej przecież wioseczki przyjeżdżały tłumy ludzi, bo wiedziały, że tutaj jest święty. Ludzie chcieli się o niego spowiadać, ludzie chcieli słuchać jego kazań. Mimo, że mówił językiem bardzo prostym, taką anegdotką jest, że miał wielkie problemy ze skończeniem swoich studiów seminaryjnych, bo miał ogromne problemy z łaciną, a łacina nie była, tak jak dzisiaj jeszcze się zdarza, że jest czasem jednym z przedmiotów na teologii, tylko cała teologia była wykładana po łacinie, więc jeżeli ktoś nie znał łaciny, to po prostu nie mógł zostać księdzem. I święty Jan Maria Wianney, mając wielkie problemy z łaciną, mógłby być odrzucony z łatwością i jest jakimś cudem Bożym, że jednak został księdzem, że Pan Bóg sobie radzi także z tymi, którym jest trudno się, którzy mają trudności w nauce, jeżeli się do Niego zwracają. Natomiast dzisiejsza liturgia słowa jest z wtorku 18 tygodnia. W pierwszym czytaniu mamy kolejny fragment z księgi proroka Jeremiasza. Jeżeli wsłuchiwaliśmy się w te fragmenty poprzednie, to już wiemy, że w jakiej sytuacji politycznej, duchowej narodu mówi Jeremiasz. Jeremiasz zwraca się do narodu izraelskiego w sytuacji zagrożenia najazdem babilońskim, okupacją babilońską, a później zdobyciem Jerozolimy i przesiedleniem całego ludu do Babilonu. Jeremiasz domaga się w imię Boże poddania się Babilończykom. Właśnie dlatego jest znienawidzony, bo mówi, że najazd Babilończyków jest sprawiedliwą karą za grzechy, za odstępstwa ludu, za zdradę Boga, za kult obcych bóstw, za krzywdę ludzką, której się dopuszczają Izraelici. I przychodzi to jako kara, która jest nieodwołalna, która musi nadejść, która jest sprawiedliwa. I dlatego te wzywania, te jęki ciągłe Izraelitów do Boga o to, żeby ich ocalił przed Babilończykami, żeby uratował Jerozolimę. Jeremiasz mówi wprost od razu natychmiast, że one będą nieskuteczne, że Bóg ich nie wysłucha, że był czas na to, kiedy Żydzi mieli się nawrócić do swojego Boga i się nie nawrócili, więc te obecne jęki ich są tylko wyrazem postawy, którą znamy jako jak trwoga to do Boga. Jak już nie ma znikąd ratunku, to prosimy Boga o pomoc. Lud, który nie chciał się do Boga nawrócić, prosi Boga, żeby go uratował. I Bóg ustami proroka Jeremiasza mówi, że nie w taki sposób. Że nie będzie takiego ocalenia, jakiego oni oczekują. To znaczy Jerozolima padnie, Babilończycy zdobędą Jerozolimę, zniszczą świątynię, a wszystkich Żydów przesiedlą do Babilonu. I dopiero właśnie niewola babilońska będzie tym czasem oczyszczenia się Żydów od wszelkich swoich obcych bóstw, od wszelkiego bałwochwalstwa, idolatrii, którą uprawiali, dopóki byli w Izraelu. Właśnie na wygnaniu się nawrócą, właśnie na wygnaniu zrozumieją, że kara, która na nich spotkała, jest karą za ich niewierność i muszą się nawrócić, muszą zmienić postępowanie, muszą odrzucić wszystkie obce bóstwa I dopiero kiedy to się stanie, stanie się też to, co dzisiaj obiecuje w tej drugiej części dzisiejszego czytania prorok Jeremiasz, który zapowiada pocieszenie, zapowiada powrót, zapowiada, że pałace staną na swoim miejscu, będą hymny pochwalne, głosy radości, pomnoże ich, nie zmaleje ich liczba. No i ukaże ich ciemiężców, czyli także Babilończyków. Rzeczywiście przyjdzie czas, kiedy Babilon padnie pod ciosami króla Persji Cyrusa i wtedy Żydzi będą mogli wrócić do swojej ziemi i się spełni właśnie ta obietnica, którą dzisiaj Jeremiasz zapowiada. A jednocześnie zapowiada tajemniczego władcę. Miał szczególną relację z Bogiem. Zapewnię mu dostęp do siebie tak, że się przybliży do mnie, bo kto inaczej miałby odwagę przybliżyć się do mnie? To znaczy, jaki człowiek może mieć bliską relację z Bogiem? Kto może powiedzieć, że ja stać mnie na to? Bóg jest zawsze większy, Bóg jest zawsze potężniejszy. Więc kiedy prorok Jeremiasz mówi o tym władcy, który będzie miał bliską relację z Bogiem, no jeszcze nawet nie wie, że mówi po prostu o Synu Bożym, że tym władcą będzie Jezus Chrystus, Syn Boga, odwieczny Logos, który staje się ciałem i będzie władcą, ale na sposób inny niż Żydzi sobie wyobrażają, na sposób królowania przez krzyż, przez śmierć z miłości, przez zmartwychwstanie. Wy będziecie moim narodem, a ja będę waszym Bogiem. Jak możemy odnieść to czytanie do naszego życia? No, czasem są takie sytuacje w naszym życiu w jakiś sposób nieodwołalne, że wiemy, że coś zawaliliśmy, zrobiliśmy coś złego, zrobiliśmy coś, co spowodowało jakieś no bardzo poważne konsekwencje i one trwają. Czasem prosimy Boga, żeby je odwrócił, żeby było tak jak wcześniej, żeby tak jakby się nic nie stało, żeby Pan Bóg nam wszystko to naprawił. I przychodzi takie czytanie jak dzisiaj, które mówi, że nie, że pewne rzeczy są nieodwołalne, że pewne rzeczy w naszej historii życia będą miały swoje konsekwencje już do końca. Możemy na przykład przypomnieć sobie świętego Pawła, który prześladował chrześcijan. Później się nawraca, później jest niezwykle gorliwym misjonarzem. Ale to, że na początku prześladował, że miał konkretne osoby, które przez niego trafiły do więzienia, może nawet straciły wiarę, no to będzie szło za nim do końca życia. To on sam o sobie będzie mówił, że ja jestem ostatnim z apostołów, ja jestem poronionym płodem. W taki okrutny sposób mówi o sobie, właśnie ze względu na wspomnienie tego, co było jakimś złem na początku jego życia. Co nie oznacza, że Bóg nie odwraca jego losu właśnie w taki sposób, że Paweł się nawróci, że będzie głosił Ewangelię, że przyprowadzi wiele, wiele osób do Chrystusa, rozpocznie ewangelizację Europy. I w naszym życiu czasem jest podobnie. No mamy w naszej historii życia rzeczy, które są bardzo trudne, bardzo złe, ale to nie oznacza, że Pan Bóg nas przekreśla, że czasem wydaje nas na jakąś pustynię, do jakiegoś Babilonu, gdzie potrzebujemy oczyszczenia, gdzie potrzebujemy nawrócenia. Czasem są to właśnie różne trudne sytuacje życiowe, że musimy żałować za to, co było złego, właśnie po to, żeby móc zacząć jakby nową historię z Panem Bogiem, jakby powołuje nas od nowa. To jest też takie charakterystyczne w Ewangeliach, że Jezus powołuje grzeszników, że na przykład jak powołuje Piotra, to Piotr mówi, że odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. A Jezus mówi, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Podobnie powołuje Lewiego, czyli Mateusza, czyli celnika jako grzesznika. I to ta historia Jeremiasza mówi nam, że pewne rzeczy będą ukarane, pewne rzeczy będą z nich konsekwencje do końca życia, ale też jeżeli ja się nawracam, jeżeli ja wyciągnę wnioski z moich błędów, to będzie też nowy czas, będzie też czas błogosławieństwa, będzie czas jakiegoś nowego trwania przy Bogu. I to jest część naszego życia, to jest część naszej wiary, naszego dojrzewania w wierze. Dzisiejsza Ewangelia natomiast to jest polemika Jezusa, nawet nie polemika z faryzeuszami, tylko wytłumaczenie uczniom, na czym polega błąd faryzeuszy. Faryzeusze mają pretensje do uczniów Jezusa, że nie wypełniają bardzo drobiazgowych przepisów, które były związane z obmyciami, z ablucjami, że nie zachowują tych wszystkich przepisów, które były bardzo dużo, 613, i które były trudne też do wyegzekwowania w takim codziennym życiu. Jezus rzeczywiście z tych wszystkich przepisów drobnych rezygnuje, natomiast później zaostrzy najważniejsze przykazania prawa, czyli na przykład przykazania nie zabijaj, nie cudzołóż, czci ojca i matkę. Natomiast te przepisy uważa za nieważne i tłumaczy im dlaczego. Bo nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym. Czyli to nie jest tak, że dotknę czegoś przez przypadek, co ma charakter nieczystości rytualnej, nie jakiejś higienicznej. To nie chodzi o to, że coś jest brudne czy niedomyte. Chodzi o to, że pewne rzeczy, które się dotykało, były rytualnie nieczyste. I wtedy przekonanie faryzeuszy było takie, że jeżeli ja spożywam te rzeczy nieczyste, to ja zaciągam na siebie nieczystość. I Jezus mówi: nie, nie, w taki sposób się nie zaciąga nieczystość. Nieczystość rodzi się z serca człowieka, tam gdzie lęgną się wszystkiego rodzaju oszczerstwa, kłamstwa, nieczystości, właśnie złe rzeczy, które pochodzą z serca człowieka. I to czyni człowieka nieczystym. A to, że czegoś przez przypadek dotknąłem, zapomniałem, nie zauważyłem, Jezus to lekceważy. Jakby to nie ma znaczenia. I faryzeusze się gorszą taką postawą. Jak to nie ma znaczenia? A Jezus mówi im, żeby się nimi nie przejmowali. Zostawcie ich. Jakby nie dyskutujcie z nimi. Nie wchodźcie w polemiki. Jakby to są ślepi przewodnicy ślepych. Jeżeli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. I to jest też na pewno dla nas taka lekcja. Czy moja religijność czasem nie jest religijnością taką bardzo zewnętrzną, rytualną, która w rzeczywistości być może jest religijnością opartą na lękach, na skrupułach, gdzie jakby istotą skrupułów jest skupienie na sobie, na tym, że to ja muszę swoimi siłami, praktykami religijnymi naprawić to, co zepsułem. A rzeczywistość jest taka, że to Bóg naprawia to, co ja zepsułem. To miłosierdzie Boże naprawia to, co ja zepsułem. Nie przez to, że do iluś tam różańców, czy koronek, czy litanii dołączę jeszcze kolejne praktyki religijne, albo będę chodził po 5 razy do spowiedzi, bo jeszcze sobie przypomniałem jeszcze jakiś lekki grzech. Oczywiście i różańce, i koronki, i litanie to są bardzo dobre praktyki religijne, potrzebne. Podobnie jak bardzo ważna jest spowiedź, ale czasem można je traktować w sposób właśnie taki faryzejski, czyli zewnętrzny, uzależnić się nie od tego, co one wyrażają, ale od właśnie tych form zewnętrznych. I Jezus każe nam iść do istoty, każe nam iść do miłości, każe nam pamiętać o tym, że całe prawo i prorocy zawierają się w przykazaniu miłości. Boga i bliźniego.